El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.
Witajcie, tutaj Monika Bławat. Mam dla Was kolejną część relacji z Menażyk. Dzisiaj prezentacje niedzielne. Pierwsza z nich, na której byłam, to Na koniec świata i jeszcze dalej, zaprezentowane przez Monikę Muratów. Dziewczyna, która odwiedziła w krótkim czasie dosyć odległe kraje, dosyć różniące się od siebie. Monika podczas swojej prelekcji skupiła się przede wszystkim na atrakcjach turystycznych, jakie można zobaczyć w Omanie, Nowej Zelandii czy Birmie, które właśnie odwiedziła. I co to było? Posłuchajcie. W jakim czasie udało Ci się odwiedzić te wszystkie kraje?
Odwiedziłam je w ciągu 3 miesięcy, a moje podróżowanie było bardzo intensywne i to właśnie w Nowej Zelandii spędziłam najwięcej czasu, czyli 5 tygodni, więc właściwie zobaczyłam najważniejsze punkty w tym kraju, a w Omanie poprzez moje problemy z Chińczykiem mogłam zostać tylko 5 dni, więc nie udało się zobaczyć wszystkiego, ale myślę, że na pewno tam wrócę, bo kraj ten ma wiele do zaoferowania. Podróżowałam tylko po części kraju i jest tyle wspaniałych miasteczek. I właśnie tam można zobaczyć prawdziwe oblicze Bliskiego Wschodu. Na przykład Dubaj, Abu Dhabi są piękne, ale one są bardzo nowoczesne. Więc to nie jest taki stricte Bliski Wschód, który chciałam zobaczyć, a Oman daje taką możliwość wszędzie i też spotkałam tam wiele życzliwych, pomocnych ludzi i wiele Omańczyków zna Polaków i nasz naród jest bardzo mile widziany w tym kraju.
A Nowa Zelandia, która z wysp Ci się bardziej spodobała, północna czy południowa?
Biorąc pod uwagę całokształt, myślę, że Wyspa Południowa jest znacznie większa i ma wiele więcej do zaoferowania. Podróżując właśnie po południowej wyspie, miałam wrażenie, że co chwilę zmieniam kontynent. One się tak bardzo różniły. Raz jestem na lodowcu, kolejnym razem jestem w krótkim rękawku, przechadzając się. Duża różnorodność.
A Birma?
Głównymi punktami jest stolica Yangon oraz była stolica Mandalay. Myślę, że najpiękniejszymi miejscami było właśnie jezioro Inle i Bagan. Tam też można odbyć trekking, dotrzeć do kobiet z długimi szyjami.
I zapłacić kartą.
I zapłacić kartą, tak.
Czy może obiło Wam się o uszy takie zawody jak bieg z żoną na plecach? Bo ja, szczerze powiedziawszy, gdzieś już o tym słyszałam, ale nie do końca się tym interesowałam. A przy okazji prezentacji Maksymiliana Libre miałam okazję troszeczkę więcej się dowiedzieć o tych zawodach i przede wszystkim troszeczkę historii, skąd wziął się pomysł na takie zawody. Prawdopodobnie zapoczątkował ją fiński rabuś na początku XIX wieku. On wraz ze swoimi kolegami zostali oskarżeni o porwanie kobiet, z którymi uciekali po prostu mając je na plecach. Czy to jest prawda? Nie wiadomo, być może to tylko legenda. Mimo wszystko to ten pomysł tak się spodobał Finom, że w 1992 roku zorganizowali pierwsze takie zawody, w którym mężczyźni nieśli swoje żony na plecach. Obecnie podchwyciły to inne kraje, w których odbywają się takie zawody. W Polsce też mamy takie biegi. Jeżeli chodzi o tutaj tą żonę, to nie musi tak być, że to musi być mężczyzna, który niesie swoją żonę. Tutaj to jest taka troszeczkę dowolność. Może to być żona kolegi, może być to dziewczyna, może być to przyjaciółka. Po prostu chodzi o to, żeby był mężczyzna, który będzie niósł kobietę na plecach. Oprócz tego biegu, Maksymilian i Dominika postanowili troszeczkę pozwiedzać Finlandię, W 13 dni wzięli udział w tym biegu, ale też autostopem wybrali się w kierunku Szlaku Niedźwiedziego. I co tam zobaczyli? Zapraszam Was do wysłuchania materiału. Co powinno się zabrać pod namiot do Finlandii, jednak zimnego kraju?
Tak, no na pewno śpiwory i koniecznie ciepłe. My wzięliśmy dosyć cienkie, bo stwierdziliśmy, że ważne jest dla nas, żeby to było jednak mało miejsca w naszym plecaku zajmowało. No dlatego potem musieliśmy dokupić koc niestety. No i jedzenie, jeżeli chce się właśnie oszczędzić pieniądze, to najlepiej wziąć jedzenie ze sobą i coś, na czym można to jedzenie gotować. Czyli mieliśmy taką małą kuchenkę turystyczną.
Zdecydowaliśmy się na ten wyjazd, ponieważ wpłynęły na to takie dwa czynniki. Pierwszy był taki, że ja trenuję bieganie, a drugi taki, że Dominika jest w miarę lekka, więc myśleliśmy, że to może być dobre połączenie. Specjalnych przygotowań nie poczyniliśmy, po prostu ja trenowałem bieganie tak jak do tej pory. Jedynie parę razy, może dość głupio wyglądaliśmy, ale biegaliśmy tutaj w Polsce, ja biegałem raczej dźwigając Dominikę, także mogło to głupio wyglądać, ale przeżycie super.
I które miejsce udało Wam się zająć?
Idealnie w połowie, czyli 23.
Potem pojechaliście autostopem w kierunku Szlaku Niedźwiedziego. I co Was tam najbardziej urzekło?
Widoki. Widoki były przepiękne i po prostu to, jak ciężko było na tym szlaku, bo było dużo kilometrów codziennie do przejścia, bo to było 82 kilometry, a my postanowiliśmy, że przejdziemy to w 4 dni. Okazało się, że byłoby to bardzo ciężkie przez to, że mieliśmy ciężkie plecaki, ale naprawdę widoki były tego warte i ta bliskość natury i to, że wszędzie były renifery, super.
A jakieś jeszcze zwierzęta napotkaliście na swojej drodze?
Na szczęście niedźwiedzi nie, bo tego się baliśmy. Nie, chyba tylko ptaki.
Jakieś jaszczurki były i takie. Jakieś. Właśnie najwięcej było reniferów i to byliśmy aż zdziwieni, ponieważ tych reniferów to się widziało co chwilę i one były nawet oswojone, podchodziły do ludzi, także no tak jak psy trochę się zachowywały, takie oswojone u nas i naprawdę było ich równie dużo jak u nas psów.
Czy na tym szlaku korzystaliście z namiotu?
Na szczęście nie, bo jednak się zrobiło troszeczkę zimniej, ale tam były takie domki drewniane. One były właśnie co kilkanaście kilometrów i tak mieliśmy to zaplanowane, że do każdego domku dochodziliśmy wieczorem i właśnie w nim spaliśmy. One były za darmo, więc nie było problemu.
A czy ciężko jest zasnąć w czasie dnia polarnego?
Właśnie w tych domkach było dosyć ciemno, bo były bardzo małe okna, a tak to mieliśmy ze sobą, jak spaliśmy w namiocie, takie klapki na oczy, więc to z nich korzystaliśmy.
Chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o prezentacji Happy Go Lucky in Indonesia, którą przedstawiła Ludwika Cieśla. Dziewczyna, która sprawiała wrażenie naprawdę bardzo pozytywnej osoby i jej celem wyjazdu do Indonezji był wolontariat. Ale Ludwika ze swojej skromności nie chciała jakby się nawet to nie tyle przechwalać, że ona tam pojechała pomagać, tylko po prostu nadmieniła, że pojechała tam na wolontariat, że uczyła dzieciaki, ale głównie opowiadała o przygodach, które spotkały ją później, kiedy miała już wolne. Tą swoją prezentację podzieliła też na takie kilka takich części, w których mówiła o takich najbardziej miłych wspomnieniach z tego wyjazdu, jak na przykład kiedy leciała do Dubaju, bo tam miała przesiadkę, spotkała Polkę, która pracowała w liniach lotniczych i jako, że Ludwika miała kilka godzin na przesiadkę na inny samolot, postanowiła jej pomóc i pokazać jej miasto. Ale jak wyglądała jej praca? Jak wyglądał jej pobyt w Indonezji? Posłuchajcie. Czy jeżdżąc na wakacje, wyjazdy po Polsce czy po Europie, wybierałaś się sama czy z rodziną, przyjaciółmi?
Zważając na moją ostatnią wielką podróż do Indonezji, na którą jechałam sama, no to głównie jeżdżę sama. Nie mam z tym problemu, ale jak mam takie jakieś tripy autostopem czy coś w tym stylu, to zawsze wybieram się z moją przyjaciółką, która właśnie dzisiaj słuchała mnie na publiczności i kibicowała mi, ponieważ najlepiej nam się po prostu dogadujemy się bardzo dobrze i najlepiej nam się łapie stopa na przykład. Także to po prostu zależy od podróży, aczkolwiek obie opcje są dla mnie bardzo atrakcyjne i równie rozwijające.
Wyjechałaś do Indonezji w celu wolontariatu. Jak przebiegała Twoja praca tam?
Generalnie to przez 6 tygodni od poniedziałku do piątku. Moją pracą tam było wraz z innymi wolontariuszami z całego świata. przez 6 tygodni uczyliśmy dzieci w 4 różnych szkołach. Właściwie to nie były takie szkoły, tylko takie organizacje, które wspomagały dzieci z ulicy, aby one mogły mieć dostęp do jakiejkolwiek edukacji. Głównie próbowaliśmy uczyć ich angielskiego i zapoznawać ich z naszymi kulturami. Robiliśmy prezentacje naszych krajów, żeby one miały po prostu dostęp do szerszej wiedzy. I to była strasznie przyjemna praca, ponieważ pracowanie z dziećmi jest bardzo wdzięczną robotą i to, jaki odzew od nich był, jakie szczęście i uśmiechy, to była tak niesamowita nagroda, że po prostu aż chciało się każdego dnia rano wstawać i śmigać do tej pracy, żeby więcej im jakby dawać i od nich po prostu brać.
Jak wygląda życie typowej indonezyjskiej rodziny? Albo tej, u której mieszkałaś?
Ale mi się wydaje, że to jest dość uniwersalny taki prototyp rodziny, ponieważ tam mama zwykle jest w domu. Ona jest taką gosposią i jak nam się wydaje, że no jak to, co ona robi? One tam jakoś strasznie mają dużo na głowie, bo te rodziny są zwykle bardzo duże, jest dużo zwierząt, jest dużo do roboty i tam jest taka niesamowita wspólnota, nawet osiedla są tak właśnie, trzymają się razem, więc ta mama nie jest tylko mamą rodziny, ale tylko mamą całego osiedla, przygotowuje czasem śniadania dla całego osiedla, więc to jest niesamowite. No i oni są bardzo rodzinni, ciepli i nie zważają na takie błahostki i rzeczy. Oni po prostu nie wiem, po prostu przez pierwszy tydzień ja już od razu poczułam, jakby to była moja rodzina i nie bałam się z nimi rozmawiać o wszystkim i oni dokładnie mnie rozumieli, ja rozumiałam ich, także to było cudowne doświadczenie z nimi mieszkać.
Czy jeszcze planujesz pojechać na taki wolontariat albo wrócić do Indonezji?
No, do Indonezji wracam już w te wakacje, bo po prostu nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć moich znajomych i tyle znajomości właśnie tam zrobiłam, że no, nie potrafię nie wrócić teraz do tego, aczkolwiek nie chcę się ograniczać do tego jednego miejsca, bo ja wiem, że gdziekolwiek nie pojadę, to spotkam takich też cudownych ludzi, więc w te wakacje robię tripa z powrotem do Azji, z czego zahaczę o Indonezję, mam w planach jeszcze Laos, Birmę, Kambodżę i zobaczymy, co tam się, jak to się potoczy.
Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego z tych materiałów, które dla Was przygotowałam, że następnym razem wybierzecie się na menażki, jeżeli teraz z jakiegoś powodu nie zjawiliście się i że wiecie, że naprawdę warto chodzić na tego typu spotkania i poznawać świat. Do usłyszenia, Monika Bławat.
El aeropuerto recuerda la prohibición.
Sehr geehrte Damen und Herren, bitte beachten Sie das Rauchverbot.
You are reminded, smoking is not allowed in public areas.
Cztery strony świata.